1:30, poniedziałek 12 lipca, 12 września tego roku, beatyfikacja czcigodnego sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, a my pragniemy podjąć temat prymas Wyszyński a rewolucja. Naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Witamy Panie Profesorze na antenie Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, prymas Wyszyńska rewolucja to temat, który podejmujemy. Jest to również tytuł chyba najnowszej książki pana profesora, na którą czekają czytelnicy i półki księgarskie.
Tak, ojciec Benedykt ma bardzo trafne informacje. Rzeczywiście niedługo ukaże się nowa książka. Ona będzie miała tytuł Odsiecz nieba. Prymas wobec rewolucji. Odsiecz z nieba dlatego, że jest to aluzja czy nawiązanie do tej nieprzypadkowej jednak zbieżności daty beatyfikacji prymasa, czyli 12 września z kolejną rocznicą odsieczy Wiednia. I tutaj, ponieważ wierzymy w świętych obcowanie, więc ta odsiecz z nieba, czyli wstawiennictwo prymasa, który żyje i który jest częścią tego Kościoła triumfującego w niebie, no to jest szczególnie w naszych czasach dla nas tutaj żyjących na tej ziemi bardzo potrzebne, ponieważ prymas i swoim dziełem, posługiwaniem, nauczaniem, słowami i czynami ma nam ciągle coś ważnego do powiedzenia. Oczywiście życie prymasa, jego wielkie dokonania można interpretować na różne sposoby. Ja przedstawiam taką interpretację pod kątem właśnie ustosunkowania się prymasa do różnych emanacji, różnych rodzajów odmian rewolucji, które uderzały w cywilizację wyrosłą z chrześcijaństwa, a więc jego odniesienie do reformacji protestanckiej, do poświęcenia rewolucji francuskiej, wreszcie do tych laicyzmów XIX-wiecznych, XX-wiecznych totalitaryzmów, aż po rewolucję 1968 roku. I jakby tak przyjrzeć się tym różnym wypowiedziom prymasa odnośnie tych kolejnych etapów rewolucji, rewolucyjnych procesów, to widać, że to wszystko jest bardzo aktualne. Jego spostrzeżenia, jego analizy. To nie jest tylko przytaczanie jakichś archiwalnych wypowiedzi ważnej postaci w dziełach Kościoła i narodu, tak dla porządku, ale to jest jak gdyby przybliżenie tego nauczania, które jest nam teraz bardzo potrzebne, ponieważ my, tak jest moje głębokie przekonanie, możemy ciągle czerpać z tego nauczania prymasa tysiąclecia i wyciągać także pożytek dla nas. Stąd też to jest taki cel tej książki. Ona nie będzie objętościowo wielka, ale wydaje mi się, że takie przypomnienie tych analiz prymasa od XVI do XX wieku, tego co działo się w aspekcie naszej cywilizacji, co też ja poruszam w tej książce, która dzięki tutaj uprzejmości ojcom z radia też jest czytana na jako lektura radiowa, czyli chrystofobia. To były takie właśnie rewolucje chrystofobiczne i warto poznać, co prymas polski, prymas tysiąclecia miał odnośnie tych kwestii do powiedzenia, a miał bardzo dużo do powiedzenia, dużo interesujących rzeczy świadczących o jego wielkiej wierze, ale także bardzo wspaniałym, klarownym umyśle.
Prymas Wyszyńska rewolucja, profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Panie profesorze, jak prymas tysiąclecia definiował rewolucję? Jak rozumiał, czym jest rewolucja? Jednocześnie jaką zajmował postawę względem w ogóle rewolucji, poszczególnych rewolucji?
W naszym wcześniejszym telewizyjnym wejściu na antenę przytaczałem taką definicję, którą przed laty jeszcze ksiądz doktor Stefan Wyszyński przed II wojną światową w książce pod tytułem Inteligencja w straży przedniej komunizmu zamieścił. I w tej definicji jest parę kluczowych pojęć, które opisują właśnie istotę procesu rewolucyjnego, chociaż przyszły prymas oczywiście przede wszystkim bezpośrednio odnosił się do zagrożenia związanego z rewolucją komunistyczną, widmem rewolucji komunistycznej, która Polsce zagrażała, to jednak te jego spostrzeżenia mają charakter uniwersalny, bo on mówi po pierwsze, że rewolucja nigdy nie jest czymś nieoczekiwanym. To jest pewien proces, który kiełkuje, jak to można powiedzieć, takie złe ziarno wrzucone w glebę, mówiąc językiem biblijnym, taki konkol właśnie. I potem przychodzi taki czas, kiedy objawia się ta rewolucja jako zorganizowane barbarzyństwo, mówi prymas, przyszły prymas. Pisze o tym, że to jest przede wszystkim taka ewolucja wewnętrzna w dół, czyli nie wzrastanie moralne, nie wzrastanie duchowe, tylko w dół, czyli degradacja, degrengolada, mówiąc dzisiejszym językiem. I kolejny ważny element, który ówczesny ksiądz dr Stefan Wyszyński pisze w tej rozprawie, to jest to, że wskazuje na metodę jakby uleczenia się, czy też no, walki z zagrożeniem rewolucyjnym. I tutaj mówi o zdrowej mocy ducha całego społeczeństwa, ale moc ducha to jest przede wszystkim. Tutaj w sferze ducha to się rozstrzyga. I tak jak już powiedziałem, ten wzorzec, można powiedzieć, pewnego rodzaju rozłożenie na czynniki pierwsze tego procesu rewolucyjnego możemy zastosować także do nie tylko do rewolucji bolszewickiej, ale także do wcześniejszych faz przewrotu rewolucyjnego. Na przykład reformacja protestancka, ona zaczyna się gdzieś w sercu tych i w umysłach tych, których znamy z podręczników jako przywódcy reformacji. Ksiądz Marcin Luther na przykład, który no, przeżywa bardzo poważny kryzys duchowy i on się objawia potem, no, ma te konsekwencje, które znamy, prawda, które były bardzo bolesne dla Kościoła. Prymas mówił o zwolennikach Marcina Lutra, że oni odbierzeli Chrystusa w papieżu, to znaczy atakując papiestwo, atakując Kościół, odbiegli, czyli odwrócili się od Chrystusa de facto. I to także miało swój wymiar społeczny. To nie tylko była kwestia teologów, ale także zaczęło dotykać całych społeczeństw, bo z reformacji, z tych kręgu protestanckiego zrodziła się nieludzka, jak mówi prymas, zasada cuius regio, ius religio, czyli czyja władza tego wyznania. A więc jeśli władca przeszedł na protestantyzm, no i ryczałtowo, można powiedzieć, z dnia na dzień jego poddani stawali się protestantami. I to jest nieludzka zasada, jak mówi prymas wielokrotnie. Zresztą dokładnie w ten sam sposób tą zasadę, którą protestanci w Niemczech w XVI wieku forsowali, tak to określał to święty Jan Paweł II. Warto to zestawić i prymas to zestawiał, kontrastował to ze słowami, które wypowiedział nasz król, ostatni Jagiellon, Zygmunt August, który, gdy przyszła do niego delegacja Senatu, który w pewnym momencie miał większość niekatolicką, tak swoją drogą te problemy z Senatem, to jak widać jest to dłuższa historia, i oni go namawiali do tego, żeby poszedł śladem króla Anglii Henryka VIII, oddzielił się od Rzymu, od papieża i stworzył tak zwany Kościół Narodowy, którego głową będzie on, król polski. I wtedy król Zygmunt August powiedział do nich: ja nie będę królem waszych sumień. Ja nie będę królem waszych sumień. I to jest, jak podkreślał prymas, to jest właśnie, to jest maksyma, to jest reguła, która wzięta jest właśnie z cywilizacji chrześcijańskiej. To nie jest właśnie, to jest zaprzeczenie rewolucji, która była ujęta właśnie w tej zasadzie nieludzkiej, czyja władza, tego religia. Mało tego, prymas, i to też jest taka bardzo charakterystyczna dla niego jakby taka czynność, on w tej historii zamieszłej, wydawałoby się, wyciągał wnioski do teraźniejszości i mówi, że my w naszych czasach też widzimy państwa ateistyczne, które wyznają zasadę, że skoro władza jest ateistyczna, to i obywatele mają być ateistami. Tak mówił prymas w latach 60. Oczywiście odnosząc się do tego, co działo się w Polsce pod rządami komunistycznymi, czy generalnie w tak zwanym obozie komunistycznym, gdzie no właśnie narzucano wszystkim milionom obywateli tych państw tak zwanej demokracji ludowej właśnie ateizm, prawda? Skoro władza ateistyczna, to i obywatele mają być ateistyczni. Tak swoją drogą, oczywiście obserwując to, co dzieje się wokół nas, czy także jakimiś strumykami dochodzi do nas, widać, że te ambicje, że skoro władza jest rewolucyjna, to trzeba rewolucjonizować obywateli, wcale nie wygasła dzisiaj pod szyldem walki mową nienawiści, walki o tolerancję, walki o różne tęczowo podobne ideały. No, próbuje się narzucać pewien właśnie rewolucyjny kod kulturowy przede wszystkim dzieciom i młodzieży. A ci, którzy się temu przeciwstawiają, no to są poddani ostracyzmowi. Chociażby przykład Węgier niedawno. Prymas na przykład także wiele miejsca poświęcał no, dziedzictwie rewolucji francuskiej, fatalnemu dziedzictwu. W środę mamy kolejną rocznicę, 14 lipca, wybuchu rewolucji francuskiej, straszliwego konfliktu. Prymas na przykład używa wobec rewolucji francuskiej określenie, cytuję, tempa rewolucja. Zwracał uwagę, znaczy użył tego określenia w kontekście omawiania wandalizmu kulturowego, który dokonał się w czasie rewolucji francuskiej. No burzono całe katedry, chociażby wspaniała bazylika w Cluny, która do fundamentów została zniszczona. Wiele katedr uszkodzono, chociażby paryską Notre Dame. I do tego nawiązując, prymas właśnie mówił tempa rewolucja, która no niby głosząc wspaniałe ideały, właściwie przede wszystkim niszczyła. No ale przede wszystkim to dziedzictwo rewolucji francuskiej, które jest ujęte w haśle rozdziału kościoła od państwa, czyli tak zwana ideologia laicyzmu, która została, no, można powiedzieć, przejęta i była odgórnie też narzucana właśnie w myśl zasady, czyja władza tego religia, w okresie XIX-wiecznych kulturkampfów, wojen o kulturę, które przetaczały się przez całą Europę. I tutaj prymas w czasie jednego ze swoich kazań wygłaszanych w Bazylice, dzisiaj Bazylice, wtedy Kościele Świętego Krzyża w Warszawie w styczniu 1976 roku, no, stwierdzał, że w czasach, gdy za bardzo niepokojono się o przewagę Kościoła nad państwem, powstały różne teorie, jak na przykład wolny Kościół w wolnym państwie. Zostawmy Kościół w spokoju i niech Kościół nas zostawi w spokoju. Jednakże, zauważył prymas, już na przełomie XIX wieku dostrzeżono, że tak zwana absolutna wolność kościoła w państwie za bardzo kościołowi pomaga w jego rozwoju. Dlatego też wymyślono coś innego, a mianowicie tak zwany rozdział kościoła od państwa, który jest przykrywką, dalej kontynuował to prymas w wielu miejscach, przykrywką do walki z kościołem, a przede wszystkim nonsensem. To hasło jest pozbawione, można powiedzieć, logiki, no bo jak wskazywał prymas, rozdzielić Kościół od państwa to tak jakby starać się rozdzielić człowieku duszę od ciała. No jak wiemy, że oddzielenie duszy od ciała to jest inaczej śmierć. No nie można tych rzeczywistości rozdzielać, podobnie jak fałszywym jest hasło tak zwanej prywatnej czy sprywatyzowanej moralności czy religii jako sprawy prywatnej. Prymas wielokrotnie powtarzał, że no nie jest obojętne, czy nasi współobywatele moralnie się prowadzą, jaką religię wyznają. Nie jest obojętne dla wiernych, jaką moralność reprezentują ich pasterze i odwrotnie. Więc to nie mogą być kwestie prywatne, ponieważ religia ma konsekwencje społeczne i religia z natury rzeczy jest zanurzona w materii społecznej. No i kolejna odsłona rewolucji to były dwudziestowieczne totalitaryzmy. Już wcześniej mówiliśmy w telewizji Trwam o analizie komunizmu, której dokonywał Stefan Wyszyński jeszcze jako ksiądz doktor, który uprawiał działalność naukową przed II wojną światową i potem już jako prymas Polski. Natomiast warto zwrócić uwagę i podkreślić, że też jako element właśnie takiej neopogańskiej ideologii uważał prymas niemiecki narodowy socjalizm. w swoich takich szkicach społecznych poświęconej miłości i sprawiedliwości społecznej. One jeszcze powstawały w trakcie trwania II wojny światowej. Właśnie prymas tam wiele miejsca poświęcał właśnie analizie niemieckiego hitleryzmu jako emanacji tej nienawiści do Boga ujętej w ideologię, neopogańską ideologię. Apostolska wyprawa neopogaństwa na Polskę. Tak nazywał na przykład agresję niemiecką na Polskę 1 września 1939 roku i zniszczenie w Poznaniu monumentu Sacratissimi Cordi Polonia Restituta, czyli tego wotum wdzięczności Najświętszemu Sercu Jezusowemu, które zostało postawione w 1932 roku przez Polaków, a zostało zniszczone przez Niemców jesienią 1939 roku. On uważał właśnie jako dowód tego zorganizowanego barbarzyństwa, w tym przypadku rewolucji, która ukrywa się pod nazwą niemiecki narodowy socjalizm, który też jest z gruntu materialistyczny. W odróżnieniu od komunizmu, który głosi przede wszystkim walkę o tak zwane środki produkcji, w przypadku hitleryzmu chodzi o rasę. Rasę rozumianą biologicznie, prawda? Więc w jednym i drugim przypadku nienawiść do Boga, w jednym i drugim przypadku ideologia z gruntu materialistyczna. No i rewolucja 1968 roku. To warto powiedzieć, że ksiądz prymas był jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, który zauważył, że komunizm przechodzi znamienną ewolucję. Że już nie jest ważna, mówiąc językiem Karola Marksa, tak zwana baza, czyli stosunki społeczne, czyli gospodarcze, tylko ważna jest kultura. Ksiądz dr Wyszyński w 1934 roku napisał rozprawę pod tytułem Kultura bolszewizmu, a inteligencja polska i zwracał w niej uwagę, że nowa strategia międzynarodowego ruchu komunistycznego polega na kierowaniu swojej propagandy i wszystkich zabiegów w kierunku inteligencji, oddziaływać poprzez kulturę. On potem tę myśl rozwinął w tej rozprawie z 1938 roku, którą cytowałem, inteligencja w straży przedniej komunizmu, ale także na przykład w kwietniu 1967 roku, no już jako prymas i kardynał, mówił, że istnieją dwa rodzaje komunizmu. Jeden, ten tak zwany oficjalny, urzędowy, a drugi tak zwany nieoficjalny, który zwraca uwagę przede wszystkim na kulturę, na oddziaływanie, na próbę zmiany człowieka poprzez kulturę. I w tym kontekście mówię o tak zwanej rewolucji młodych, czyli o tym pokoleniu dzieci kwiatów, hipisów, pokolenie roku 68, tej rewolucji, która potem dokonała tego zwycięskiego marszu przez instytucje kulturowe, medialne, akademickie i polityczne świata zachodniego. No i skutki widzimy, prawda? Chociażby niedawna rezolucja Parlamentu Europejskiego, która określa zabijanie niewinnych osób najsłabszych, bo nienarodzonych, jako tak zwane prawo człowieka, no właśnie jest emanacją tego rewolucyjnego ducha i rewolucyjnego działania pokolenia 68 roku i jego potomków. Ale prymas właśnie zwraca uwagę, że jest ten drugi rodzaj komunizmu, który jest bardzo zwodniczy, ponieważ jest pozbawiony tego sztafażu rewolucyjnego. Mówi o kulturze, mówi bardzo piękne słowa o człowieku, o godności człowieka, a tak naprawdę chodzi o zrewolucjonizowanie całej sfery kultury, a przez to całego człowieka. To są bardzo trafne spostrzeżenia i jak widać bardzo aktualne.
Profesor dr habilitowany Grzegorz Kucharczyk, prymas Wyszyński, a rewolucja to temat, który podejmujemy na antenie Radia Maryja. Panie profesorze, nie użyję tutaj słowa rewolucja w odniesieniu do tego, czym żył Kościół za czasów prymasa, bo nie były to na pewno rewolucje, które zmieniały oblicze Kościoła, ale wiemy, że prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, przynależał też do ojców Soboru Watykańskiego II i rozpracowywany kościół, powstający też kościół narodowy, różnego rodzaju takie wpływy w kościele katolickim, próba podzielenia duchowieństwa też towarzyszyły. I jedni byli zwolennikami tych rewolucji, widzieli w nich jakąś szansę rozwoju dla kościoła, a inni tutaj bardziej wierni tej duchowości katolickiej, duchowości, którą w sposób szczególny reprezentował kardynał Stefan Wyszyński, byli zwolennikami Wyszyńskiego i potem okazało się, że a nawet chyba do dziś można mówić, że jest kościół Wyszyńskiego i kościół antywyszyńskiego, prawda? Przeciwników Wyszyńskiego i wciąż nieustannie próbuje się podzielić kościół. Całe szczęście już nie ma tego podziału kościół łagiewnicki, kościół toruński, ale chciałbym pana profesora zapytać o jako znawcę też prymasa, jako historyka tamtych czasów, jak prymas odnosił się do tego, co nie było rewolucją, ale było rewolucyjne w Kościele i w pojmowaniu wspólnoty Kościoła.
Tak, to jest bardzo ważny temat, który koniecznie trzeba poruszyć, przynajmniej dotknąć go. Bo rzeczywiście trzeba pamiętać, bo często, i to jest naturalne, mówiąc o prymasie tysiąclecia, przede wszystkim analizujemy ten wątek polski, prawda? No bo był przecież pasterzem Kościoła w Polsce przede wszystkim. Ale był kardynałem świętego Kościoła Rzymskiego i w związku z tym no, jako członek kolegium kardynalskiego no, ponosił jakąś część odpowiedzialności za kierowanie całym Kościołem. Jako członek kolegium kardynalskiego nawet miał obowiązek doradzać papieżowi w ważnych sprawach Kościoła. Takie jest powołanie kardynałów i to sumiennie wykonywał. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński był jednym z ojców Soboru Watykańskiego II, zasiadał w jego prezydium. To ważna rzecz, może szczegół, ale bardzo znamienny. Ksiądz prymas mówił, to publicznie powiedział, że kiedy wyjeżdżał na pierwszą sesję Soboru Watykańskiego II, wziął ze skarbca archikatedry prymasowskiej bazyliki w Gnieźnie krzyż na pierśnie kardynała Mieczysława Halki Leduchowskiego, swojego poprzednika na stolicy arcybiskupie w Gnieźnie. Kardynał Leduchowski, przypomnijmy, to jest kardynał, można powiedzieć, bohater, twarz polskiego oporu przeciw Kulturkampfowi Bismarcka, tej wojny kulturowej wytoczonej katolicyzmowi, gdy chodzi o zabór pruski polskości przez żelaznego kanclerza w latach 70. XIX wieku. Kardynał Leduchowski trwał konsekwentnie przy nauce Kościoła, nie dał się zastraszyć, zapłacił za to więzieniem. W dowód uznania dla jego męstwa papież wyniósł go do godności kardynalskiej. Czyli człowiek niezłomny wobec tej wojny o kulturę, która w sensie ideologicznym była no, próbą narzucenia laicyzmu. No, dość wspomnieć, że w samych Niemczech Kulturkampf no, to była polityka, która na przykład wprowadzała tak zwane małżeństwa cywilne, wprowadzała tak zwane rozwody i cieszyła się ogólnym poparciem wszystkich liberałów. I to jest bardzo, bardzo znamienne, że kardynał Wyszyński wziął na obrady Soboru krzyż należący do arcybiskupa gnieźnieńskiego kardynała Mieczysława Halki Leduchowskiego, który był symbolem oporu przeciwko temu, tej furii laickiego Kulturkampfu i z tym krzyżem uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru. To jest bardzo znamienne i warto ten szczegół pamiętać, wspominać. Natomiast rzeczywiście prymas wielokrotnie zabierał głos w sprawie no właśnie tego, co było wykorzystywane przez niektórych jako próba do właśnie siania zamętu i rewolucjonizowania pod szyldem właśnie tak zwanych reform soborowych czy posoborowych. Warto tutaj podkreślić, ja piszę o tym w tej książce, o której ojciec wspomniał, że Prymas Wyszyński reprezentował własną taką, można powiedzieć, hermeneutykę ciągłości. No bo tak jak papież Benedykt XVI, wcześniej kardynał Ratzinger mówił, że dziedzictwo soboru, nauczanie Soboru Watykańskiego II trzeba interpretować w hermeneutyce ciągłości, czyli jako ciągłość tradycji Kościoła, ciągłość magisterium Kościoła, że to nie jest jakiś nowy początek, tylko nowego Kościoła, tylko to jest kontynuacja, rozwijanie tradycji, która od wieków w Kościele była. Na tym ma właśnie polegać ta tak zwana hermeneutyka ciągłości, a nie zerwania właśnie, czyli szukania tutaj jak gdyby jakiegoś nie tyle nawet nowego początku, co nowego Kościoła. Są tacy, którzy tak uważają. Ale prymas miał jeszcze, można powiedzieć, własną wizję tej hermeneutyki ciągłości, bo on w wielu jego wypowiedziach, on zestawia, on tworzy taki ciąg, mówi jednym tchem o jasnogórskich ślubach narodu, wielkiej nowennie, soborze, obchodach milenijnych i akcie zawierzenia Kościoła w Polsce i na świecie w macierzyńską niewolę miłości Matki Najświętszej. I on to traktuje jako ciągłość, jako pewną jedną linię, która oczywiście przede wszystkim też dotyczy Kościoła w Polsce, ale jak gdyby wkomponowując Sobór Watykański II, wielką nowennę i obchody milenijne, wielokrotnie mówił, że nauczanie Soboru jak gdyby potwierdziło nasz program duszpasterski ujęty w wielkiej nowennie i zapowiadało obchody milenijne, prymas, można powiedzieć, u samego początku jak gdyby mówi nie wszystkim tym, którzy uważali właśnie, że Sobór jest jakimś zerwaniem, jakąś przykrywką do czegoś, co ma być pretekstem do wysiania zamętu. I to są bardzo takie charakterystyczne słowa, które prymas wypowiedział w 1970 roku, gdzie zauważył, że pod hasłem odnowy soborowej powynajdywano dziwne słowa, byle tylko skłócić i zmieszać. I prymas mówi dalej, wymienia te słowa, odnowa liturgiczna. Owszem, dobre hasło, będziemy się nim posługiwać, aby się przeciwstawić papieżowi, biskupom i kapłanom. Dialog? Jak najbardziej. Ale jaki? Chyba nie ten, który wymaga otwartego, mężnego wyznania wiary. Wystarczy taki, który będzie leczeniem powierzchni córki syjońskiej, naklejaniem plasterków, jakimś fałszywym irenizmem, aby tylko było cicho i spokojnie, mniejsza o prawdę. Odłóżmy ją na razie do lamusa, niech się kłócą teologowie. A my kochajmy się, bracia, za wszelką cenę. Ekumenizm? O, jak najbardziej. Ale znowu w odpowiednim ujęciu. Wielu ludziom na świecie zależy tak na tym, aby pomniejszyć godność kapłańską. Po co kapłan ma być tak wielki, nietykalny, doskonały? Po co celibat? To są przebrzmiałe rzeczy. Można nimi kusić, można próbować poróżnić. Jedni tak, drudzy inaczej. Niech będzie kler i żonaty, i bezżenny. Zobaczymy, co z tego zamętu w Kościele wyjdzie. To są słowa, które prymas wypowiedział 2 kwietnia 1970 roku. I wydaje mi się, że jakże aktualne i dotykające istoty rzeczy, podobnie jak te słowa, w których przestrzegał przed poszukiwaniem czy próbą jakiejś konstrukcji chrześcijaństwa bez krzyża. W czasie tego samego przemówienia duchowieństwa archidiecezji warszawskiej, tego 2 kwietnia 1970 roku, prymas powiedział też takie słowa. Niedawno na spotkaniu młodych księży, gdzie była mowa o katechizowaniu dzieci, jeden z nich powiedział: dość już tego krzyża, dość cierpiętnictwa chrześcijańskiego, już dość gorzkich żalów i drogi krzyżowej. Pokażmy światu chrześcijaństwo pogodne, radosne, łatwe i pociągające. Ludzie chcieliby odrzeć Kościół z prawdy uświęcającej człowieka przez cierpienie Chrystusa na krzyżu. Chcieliby zamazać karty Ewangelii niewygodne, drastyczne, wymagające ofiary. Przestańcie mówić o krzyżu, o cierpieniu, o walce, o przezwyciężaniu samego siebie. Przystosujcie się do współczesnego świata. Przecież o tym uczył Sobór, mówiąc o obecności Kościoła w świecie współczesnym, o znakach czasu i o ich rozeznaniu, o przystosowaniu się do świata. A gdyby Chrystus przystosował się do swego czasu, gdyby porozumiał się z Piłatem, to są bardzo znamienne słowa prymasa. I tak wydaje mi się, że warto by, żeby u wejścia do wszystkich sal i auli seminaryjnych, a zwłaszcza fakultetów teologicznych na uczelniach, były słowa też umieszczone prymasa, które wypowiedział w czasie obchodów milenijnych w Białymstoku 19 listopada 1966 roku. Wtedy prymas powiedział tak: mowa Chrystusowa od początku była twarda i do dziś dnia jest obrazą niepobożnych uszu, najmilsi. Mało nas to interesuje, że ona jest twarda. Ważne jest dla nas to, że zbawia, że jest ratunkiem świata.
Bardzo gorąco dziękuję. Prymas Wyszyński, a rewolucję, profesor Grzegorz Kucharczyk, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Na zegarach 22. Panie profesorze, w pierwszej części o tym oczywiście już wspominaliśmy, ale byłoby pewną taką niepełnością, brakiem pełni, gdybyśmy nie powiedzieli o tym, kim był prymas jako ten, który rozeznał, rozpoznał, przeanalizował i przedstawił wykładnie tego, czym są rewolucje, jaki jest ich cel, do czego prowadzą i gdyby nie obnażał owoców już i skutków rewolucji. Natomiast czy był takim pasterzem, który jedynie obnaża? Wiemy, że nie. Był tym, który tworzył konkretne struktury i propozycje, struktury dobre i propozycje, które miały przeciwstawić się tym rewolucyjnym, destrukcyjnym dla człowieka i jego wzrostu propozycjom, rewolucjom. I komunizm, jak to usłyszeliśmy, był taką zinstytucjonalizowaną rewolucją, czyli zorganizowanym barbarzyństwem. Jak prymas przeciwdziałał? Co czynił prymas? Na jakich polach działał prymas Wyszyński, by przeciwstawić się rewolucjom?
Można powiedzieć, że jest pełna spójność, była pełna spójność między jego słowami a czynami. I to w przestrzeni całego jego życia, jako kapłana, jako człowieka nauki, jako wielkiego pasterza Kościoła i kardynała Kościoła Powszechnego. I tu jest pełna zgodność między słowami i czynami. Bo jeżeli ksiądz doktor Stefan Wyszyński pisze o tym, że w 1938 roku, że znamieniem rewolucji właśnie tej komunistycznej też, która może nam grozić, jest właśnie zorganizowane barbarzyństwo, ale też antidotum jest, są obudzone zdrowe moce ducha całego społeczeństwa, to rzeczywiście on potem tak działa, kiedy już został skonfrontowany z rewolucją komunistyczną przyniesioną na tutaj na sowieckich bagnetach za zezwoleniem naszych zachodnich sojuszników, no to prymas no przede wszystkim chce obudzić moc ducha narodu. Narodu, przypomnijmy, pozbawionego w dużej mierze swoich elit, czyli tym bardziej potrzebującego zdecydowanego, jednoznacznego głosu pasterza. I takim głosem, takim pasterzem był kardynał Wyszyński. On, kiedy nadszedł czas, nie miał żadnych wątpliwości, że jego miejsce jest w więzieniu. Powiedział: non possumus, nie godzi nam się, nie pozwolimy kłaść rzeczy boskich na ołtarzach Cezara. To są te jego słowa z listu 1953 roku, w którym mówił nie wobec tego dekretu władz komunistycznych o obsadzaniu stanowisk kościelnych, które de facto oznaczało próbę podporządkowania całkowitego kościoła państwu komunistycznemu. Notabene to jest też taki kolejny dowód na to, co kryje się tak naprawdę za hasłem rozdziału kościoła od państwa, czyli chęć podporządkowania kościoła państwu. To było non possumus i prymas całkowitą świadomością to wyraził i miał też świadomość, że zapłaci za to więzienie. Te trzy lata między 1953 a 1956 to jest czas, no, można powiedzieć, przemodlenia można powiedzieć, strategicznej obrony przeciwko komunizmowi albo też wytyczeniem marszruty przez Morze Czerwone. On przygotowuje tekst jasnogórskich ślubów narodu właśnie w uwięzieniu, przygotowuje ten wielki program duszpasterskiej pracy, który przeszedł do historii jako wielka nowenna i myśli już w perspektywie obchodów milenijnych. To wszystko zostało opracowane wtedy przez prymasa i jest wcielane w życie systematycznie od 1956 roku, od momentu, kiedy on wychodzi na wolność, jesienią 1956 roku. Wielka nowenna, obchody milenijne, akt zawierzenia Kościoła w Polsce i na świecie w niebie macierzyńską niewolę miłości, ale także społeczna krucjata miłości, którą prymas inicjuje w 1967 roku, zaraz po końcu obchodów milenijnych, tu nie ma przerwy. Podobnie te wspomniane kazania świętokrzyskie z lat 1974-76. Niedawno ukazała się pierwsza polska pełna edycja od kilkudziesięciu lat. Polecam wszystkim, żeby przeczytać. To nie jest wielka objętościowa rzecz, ale można powiedzieć pisana gęstwą mózgową, jak to kiedyś mówiono. To jest rzeczywiście bardzo nasycone treścią przemyślenia. I to jest właśnie ten program budzenia tych mocy duchowych. Wbrew temu, co robi ideologia i propaganda komunistyczna, czyli ten program budowy nowej socjalistycznej Polski, którego nie zarzucono po 1956 roku, tylko inaczej, stosując inne narzędzia, ale też robiono. I Gomułka miał świadomość, że Wielka Nowenna i obchody milenijne to jest klęska komunizmu w Polsce. Stąd takie zachowania, które dzisiaj wydają się nieprawdopodobnie jakieś na granicach histerii, prawda? Czyli aresztowanie peregrynującego po Polsce obrazu, kopii obrazu jasnogórskiego, te seanse, kampanie nienawiści wobec prymasa, różne restrykcje, odmawianie paszportu, żeby nie mógł się udać na sesję na przykład synodu do Rzymu. To są wszystko dowody na to, że prymas podjął konfrontację z komunizmem, bo nie było tak, jak niektórzy twierdzą, z dość dużą dozą złej woli, że prymas był kunktatorem. Nie, prymas był realistą i dobierał środki do sytuacji, ale zawsze był w konfrontacji z systemem komunistycznym, z ideologią komunistyczną i był konsekwentny w tym. Przez te kilkadziesiąt lat posługiwania na stolicach prymasowskich to jest jedna wielka konfrontacja z komunizmem. To nie są fajerwerki, to jest ciężka też praca u podstaw. Wielka Nowenna to jest 9 lat wysiłku duszpasterskiego, który odbywa się w parafiach, w diecezjach. Jak czytamy promemoria prymasa, czyli jego te prywatne zapiski, które trafiają do nas w ciągu ostatnich kilku lat dzięki staraniom IPN-u, no to widać, jak wiele oporów, także wśród duchowieństwa, prymas musiał przełamywać, żeby ten program Wielkiej Nowenny, no można powiedzieć, wdrożyć, żeby też na przykład zaistniał na Jasnej Górze Instytut Ślubów Prymasowskich prowadzony przez panie, które wtedy niektórym wydawało się, że to jest jakaś właśnie rewolucja, że prymas tutaj bardzo odważnie postępuje. No ale to było wszystko bardzo roztropnie, bardzo przemodlono, bardzo, bardzo można powiedzieć też z takim zanurzeniem tego w duchowości, która była przeniknięta rzeczywiście wielką modlitwą prymasa. I to było takie połączenie tego wiary i rozumu, życia kontemplacyjnego, życia aktywnego. No, można powiedzieć, same szczęśliwe syntezy, mówiąc językiem papieża Benedykta XVI, i to przyniosło błogosławiony owoc. No, ale oczywiście kosztem też wielu cierpień prymasa i wielkiego trudu. Już wspominałem o tym, że to był człowiek, tytan pracy. Kiedy wykonywał obowiązki, które dzisiaj są w gestii 11 osób. On to sam wykonywał. Jak czytamy jego na przykład dzieła zebrane, to widać, że on jednego dnia na przykład wygłaszał 6-7 homilii. I to takich obszernych. To są, można powiedzieć, dowody też na jakiś szczególny charyzmat i no i działanie Bożej łaski, z którą on współpracował. I to była ta przeciwrewolucja, Jeżeli rewolucja jest właśnie łamaniem, czyli odwracaniem się, niszczeniem ładu Bożego w sercu, w umyśle człowieka, ale także w wymiarze społecznym, to prymas był temu przeciwny. On odbudowywał ład wewnętrzny w człowieku, ład sumienia i ład narodu ochrzczonego, czyli on wielokrotnie powtarzał, że ochrzczeni Polacy umierają, ale zostaje naród ochrzczony. Naród jako wspólnota kultury ukształtowana właśnie w chrześcijaństwie, przez Chrystusa, który jest wszczepiony, jak mówił, w życie i dzieje narodu polskiego. I to jest właśnie ta wielka zasługa prymasa, te wspaniałe owoce, a przecież po owocach ich poznamy.
Prymas Wyszyńska, rewolucja, profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Drodzy Państwo, zapraszam do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych, naszego programu. Telefony do studia 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56, 536 600 stylu, 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. 22.15 trwają rozmowy niedokończone. Naszym gościem profesor Grzegorz Kucharczyk, temat prymas Wyszyński a rewolucje. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję, pozdrawiam. Dziękuję panu profesorowi niezłomnemu, ojcu prowadzącemu nas słuchając. No, osoba prymasa Wyszyńskiego dla naszego pokolenia powojennego to jest chyba jeszcze nieodkryta karta. Ja króciutko pamiętam, byłam dzieckiem, tam u sióstr wychowana w pierwszej komunii, przygotowana w pierwszej komunii. Już prymas prosił dziewczynki o modlitwę do Maryi Królowej Polski. I ten punkt takiej ciężkości i skierowanie nas, młodych serc, później jako studentek, stale były te homilie skierowane do Maryi Królowej Polski. I to zarzucano, prawda, prymasowi podczas soboru, że jest maryjny, taki infantylny, że ta wiara to taka ludyczna, taka nieintelektualna. Mnie to bolało i się stale zastanawiałam, o co tu chodzi. A pamiętam, prymas zawsze odnosił się do krzyża, to co było chrystocentryzm, i Maryja stojąca pod krzyżem ze świętym Janem. Mówi, my powinniśmy się utożsamiać ze świętym Janem, tym przymierzem z Chrystusem, także on głosił tą prawdziwą Ewangelię. I tu, panie profesorze, pamiętam, czy to w rozmowie, prymas śmiał się, mówi, no nazywają mnie rewolucjonist, ale pierwszą, najbardziej niebezpieczną rewolucjonistką to jest Maryja Królowa Polski. Czy to już było za czasów zaboru, cara? Właśnie tak dokładnie nie wiem, ale to mnie jakoś tak zastanowiło i to chyba jest puenta dzisiejszego naszego wspomnienia, rozważania. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, profesor Grzegorz Kucharczyk.
Tak, no zgadzam się, że my jeszcze właściwie jesteśmy na takim wstępnym etapie, mówiąc tak nieładnie, opracowywania postaci prymasa, jego dziedzictwa, chociażby właśnie te świadectwa, tak jak pani wspomniała, to sama pamięta, prawda, te odczucia, czym był prymas dla tego pokolenia. To wszystko trzeba spisywać, bo czas szybko leci i wiemy, że też pamięć ludzka jest ulotna, ale to jest właśnie to, czego nam trzeba, to znaczy tego opracowania, tak jak święty Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał do tego, żeby spisywać martyrologium Kościoła, zwłaszcza w XX wieku, tak samo na nas, na różnych instytucjach, które zresztą też są powołane do tego, do badania historii najnowszej Polski, jest to, żeby spisywać właśnie to, czym był prymas, też w odbiorze społecznym, bo my oczywiście pamiętamy o tych wspaniałych słowach świętego Jana Pawła II, który powiedział, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie heroiczna wiara prymasa Wyszyńskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego. On to mówił przecież publicznie i niejednokrotnie. I można, idąc tym tropem, powiedzieć, że nie byłoby też Solidarności, gdyby nie prymas. To jest to, o czym już wspominałem w czasie wcześniejszego wejścia w telewizji Trwam, że to pokolenie obchodów milenijnych, pokolenie milenijne, no to jest właśnie pokolenie twórców Solidarności. Ludzi, którzy już weszli w wiek dojrzały i byli pracownikami w różnych działach gospodarki czy szerzej jakiegoś zaangażowania społecznego, i oni tworzyli w 1980 roku Solidarność. To jest właśnie to pokolenie milenijne. Także rzeczywiście trzeba tą pamięć o zasługach prymasa przywracać, ponieważ my właściwie w jakimś sensie żyjemy ciągle z tego kapitału, który prymas jakoś gromadził, wiedział, jak go gromadzić. Teraz ta rzecz polega na tym, żeby go nie roztrwonić, tylko po pierwsze zachować, a potem pomnażać, bo jak wiadomo, w sferze ducha nie ma równin, są tylko albo wyżyny, albo upadki.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z okolic Sierca. Szczęść Boże panu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Ja chciałem nawiązać do takiej Ewangelii, która ma związek właśnie z osobą kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest Ewangelia o roztropnym rządcy i Pan Jezus w końcowych strofach tej Ewangelii mówi, że synowie tego świata są zaradniejsi w załatwieniu swoich spraw niż synowie światłości. I właśnie nawiązał kiedyś w stosunku, te słowa właśnie wypowiedział w stosunku do uczestników Kościoła, że niektórych rzeczy, niektórych spraw moglibyście się uczyć od swoich nieprzyjaciół. Czyli jeśli był radykalny wobec nieprzyjaciół Kościoła, to jednocześnie był bardzo sprawiedliwy w ocenie członków Kościoła. Tyle z mojej strony. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, profesor Grzegorz Kucharczyk.
Tak, tutaj przypominają się, dziękuję za ten głos, bo to przypominają się takie słowa, które prymas właśnie w ostatnim okresie swojego życia, czyli kiedy już powstała Solidarność, mówimy o przełomie 80-81 roku, wielokrotnie powracał do tego, że trzeba mieć tą, jak mówił, roztropność kierowniczą. Na przykład mówił wielokrotnie, że pamiętajcie o tym, że głowa jest wyżej serca. Albo na przykład mówił, że jak się idzie na wojnę, to trzeba brać lornetkę z sobą, czyli trzeba widzieć dalej. No i też bardzo takie znamienne słowa z 81 roku, kiedy powiedział, że Polska czy Polacy nie mogą realizować obcych zamówień. I przestrzegał przed tymi, którzy, jak mówił, strzelają z za paryskiego płotu. Przestrzegał przed Nową Targowicą. No to są wszystko słowa właśnie z tych ostatnich, jak już wiemy, ostatnich miesięcy życia prymasa tysiąclecia, czyli przełom 80-81 roku. I właśnie to nawoływanie do roztropności, do tego, żeby myśleć trzeźwo. I warto też to zestawić ze słowami, które wypowiedział wcześniej, kilkanaście lat wcześniej, kiedy przemawiając na Kulu mówił, że trzeba myśleć mózgami polskimi. On to mówił na zjeździe teologów, w kontekście też tym, że jednak teologowie polscy nie powinni tak niewolniczo naśladować tego, co jest na Zachodzie, tylko właśnie mózgami polskimi myśleć. Nie w znaczeniu jakiegoś nacjonalizmu, tylko samodzielnie też dostosowywać potrzeby, no w tym przypadku nauk teologicznych, do tego, co jest tu i teraz w Polsce, czyli w Polsce poddanej reżimowi komunistycznemu, prawda? Tutaj sytuacja była zupełnie inna katolików niż na przykład katolików w Belgii czy w Luksemburgu, prawda? Ale także to w znaczeniu społecznym i politycznym właśnie, to myślenie polskimi mózgami. To wydaje mi się przecież bardzo aktualne w naszych czasach, właśnie to wezwanie prymasa. A przy tym on no właśnie też zadawał kłam tej takiej, no to trzeba powiedzieć, propagandzie właśnie, że to właśnie taki płytki katolicyzm. Właśnie nie. U prymasa jest wielokrotnie, on zwraca uwagę na to, że trzeba pogłębiać studia filozoficzne, teologiczne, myśleć samodzielnie właśnie. Nie kopiować jakichś kalek, które przychodzą z Zachodu, które nijak się mają już nie tylko do nauczania, do magisterialnego, do urzędu nauczycielskiego Kościoła, ale w ogóle są, no, nie przystają do realiów polskich. To jest rzeczywiście, no, zarzucanie prymasowi, że on reprezentował jakąś płytką wiarę, to jest zupełna nieznajomość tego, jego profilu intelektualnego, już pomijając duchowy, ale intelektualny. To jest człowiek, który, no, na przykład wielokrotnie zwraca uwagę na konieczność no, pogłębienia studiów filozoficznych, teologicznych w ujęciu właśnie tomistycznym, tej filozofii realistycznej, metafizycznej. Zresztą do tego też przecież nawoływał Sobór Watykański II w różnych dokumentach, o czym właśnie, no, przemilcza się, a przecież do tego też powracał święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, więc to jest rzeczywiście bardzo głęboki umysł, bardzo głęboka wiara, to jest rzeczywiście ten człowiek tej cywilizacji katedr i uniwersytetów, wiary i rozumu, tej szczęśliwej syntezy.
Prymas Wyszyński a rewolucję, profesor Grzegorz Kucharczyk. 25 minut po 22. Prosimy, Radio Maryja, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam trzy sprawy. Jakby ojciec Benedykt był uprzejmy mi pozwolić zabrać głos w tej sprawie. Pierwsza sprawa, ojcze Benedykcie, chciałem złożyć jak najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Co prawda były one wczoraj, no ale wczoraj się nie dodzwoniłem, także wszelkiego błogosławieństwa Bożego i niech Duch Święty ma ojca w opiece. Druga sprawa. Chciałem przypomnieć sprawę księdza kardynała Wyszyńskiego i prezydenta Bieruta. Prezydent Bierut na spotkaniu ze Stalinem się mu pochwalił, zamierzamy uwięzić kardynała Wyszyńskiego. Po czym Stalin mówi w ten sposób, wot durak. Trzeba go przekonać, a nie zamykać do więzienia. I dopóki Stalin żył, to jednak komuniści polscy nie odważyli się zamknąć kardynała Wyszyńskiego. Jak Stalin zmarł, to dopiero wtedy zamkli kardynała Wyszyńskiego. I trzecia sprawa. Ojcze, nie wiem, czy pana profesora był uprzejmy ojciec Benedykt poinformować, że audycja do godziny 19:30 była w telewizji i w radiu. Bo nie trzeba było powtarzać tych myśli, które były zawarte w programie telewizyjnym z uwagi na to, że ci, co słuchali Radia Maryja, to wszystko słyszeli, a to było takie powtarzane. Może to i pomogło tym, którzy wcześniej nie słuchali, ale może szkoda tego czasu. Lepiej było poświęcić ten czas na rozmowy właśnie ze słuchaczami. Szczęść Boże i z Bogiem, i bardzo. Bóg zapłać za możliwość.
Prosimy, panie profesorze, druga kwestia tyczy się pańskiej osoby i pańskiej wiedzy.
I pewnej metodologii. Ja chciałbym się odnieść tutaj do takiej starej maksymy łacińskiej. Repetitio est mater studiorum, czyli powtarzanie jest matką nauczania. Czyli to się fachowo nazywa rekapitulacja. No i cóż, no nie sądzę, żebym dokładnie powtórzył to, co była, o czym była mowa w wcześniejszym naszym antenowym wejściu. Oczywiście pewne wątki muszą być powtórzone, ale to nie było takie, można powiedzieć, łatwe odwzorowanie tego, co już wcześniej zostało powiedziane, ale też warto też brać pod uwagę i to, że być może wieczorem jest też całkiem nowa grupa słuchaczy, która z różnych przyczyn na przykład nie mogła we wcześniejszej części naszej audycji brać udziału. Natomiast odnośnie tej kwestii taktyki komunistycznej wobec walki z Kościołem, rzeczywiście stało się tak, że jak wiemy, aresztowanie prymasa nastąpiło już po śmierci Stalina, co nie oznacza, że wcześniej komuniści stosowali jakąś taryfę ulgową wobec Kościoła w Polsce, także za życia Stalina. Stalin rzeczywiście, można powiedzieć, to przypisuje się mu takie zdanie, że skomunizować Polskę to tak jak próbować osiodłać krowę. To raczej nierealistyczne zadanie, ale próbował. To, jak wiadomo, próbował. I właściwie od momentu eksterminacji polskich elit w Katyniu, w innych miejscach, w 1940 roku właściwie, od 17 września to trwało, 1939 roku, ten program komunizacji Polski był wcielany w życie i tutaj istnienie Kościoła jako takiej instytucjonalnego wymiaru opozycji wobec komunizmu było dla Stalina oczywiście nie do przyjęcia i tutaj działał takim sprawdzoną swoją taktyką salami, prawda, czyli etapowo osłabianie Kościoła, nastanie agenturą, odbieranie odbieranie uczelni, pracy, działalności charytatywnej, to się wszystko dzieje przecież za rządów Stalina, za życia Stalina i podobnie też to organizowanie tak zwanych pokazowych procesów przeciwko duchowieństwu, to wszystko w Polsce to także dzieje się jeszcze za życia Stalina. Także to też należy włożyć między legendy, że akurat no, póki żył Stalin, to nie było jakiejś takiej ostrej konfrontacji. Komuniści zawsze wyznawali mądrość etapu. I kiedy etap przyszedł właśnie takiej ostrej konfrontacji, to bez wahania do tej konfrontacji przystąpili.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Białegostoku. Chciałam serdecznie podziękować panu profesorowi za dwie książki. Za Katedrę i Uniwersytet i Chrystofobię. Książki, które powinien przeczytać każdy Polak i katolik. Dziękuję za te spotkania, które miał pan profesor u nas w Białymstoku, w których uczestniczyłam. Bardzo, bardzo chciałam przekazać po prostu największe, najserdeczniejsze wyrazy szacunku i podziękowań za to, co ksiądz profesor, co pan profesor robi dla nas, Polaków, katolików.
Dziękujemy.
Słucham z napięciem, ponieważ akurat jestem z pokolenia, kiedy to na nasze akademickie pielgrzymki w Częstochowie, kiedy jeszcze były tylko hale takie z silnikami, przyjeżdżał właśnie ksiądz prymas. I to są niezapomniane wspomnienia z młodości, z kontaktu z takim wspaniałym człowiekiem. Bardzo dziękuję za te wspaniałe wspomnienia o Słudze Bożym. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, pan profesor.
Bardzo dziękuję. Duży kontrast z głosem można powiedzieć. Tym bardziej się cieszę. Oczywiście jako autorowi jest bardzo miło, że te książki, które trafiają do czytelników, są spożytkiem i duchowym, intelektualnym. Bardzo się cieszę. To największa nagroda. A jeszcze dzięki tutaj uprzejmości ojców Radio Maryja, jeszcze to jedna z tych książek wspomnianych przez panią jest czytana jako lektura radiowa, czyli trafia też do większej ilości odbiorców, także to wielkie Bóg zapłać za te dobre słowa. Także będę się starał tworzyć nowe i nie powtarzać starych.
3 minuty po wpół do 11:00. Profesor Grzegorz Kucharczyk, naszym państwa gościem, nie tylko tradycją, ale pewną formą komunikacji w rozmowach niedokończonych, niezależnie czy pierwsza i druga część jest na antenie jednocześnie radia i telewizji, jest wprowadzenie słuchacza i takie wprowadzenie poczyniliśmy, pan profesor w nowej formule przybliżył nam prymasa Wyszyńskiego, jego znajomość rewolucji, ale również tego, jak odnosił się do poszczególnych rewolucji i wiele wątków nie było wypowiedzianych w pierwszej części, więc myślę, że ten temat należy krótko zamknąć. Taka tradycja, taki zwyczaj, taki porządek mamy w Radiu Maryja. Prosimy, halo?
Tak, halo? Halo? Szczęść
Prosimy,
Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Raciborza.
I pan ma na imię.
Trochę innej, ale ważnej sprawie. Mianowicie my mamy zakłócenia w odbiorze Radia Maryja. I to już cały dzień od rana. Tu w Raciborzu. Nie wiem, jak inne miasta na
środku. Być może dzisiaj taki problem wynikać z racji na pogodę. A na pewno nie jest to zamierzone, bo ta pogoda jest tak bardzo zmienna dziś, że mogą te zakłócenia występować. Prosimy, kolejny telefon, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje? Jesteśmy na antenie. Profesora? Jesteśmy na antenie. Kto telefonuje?
Tadeusz ze Śląska. Chciałem tylko zapytać, bo w tej chwili, znaczy, bo ostatnio na Radiu Maryja przed koronką do Miłosierdzia Bożego jest czytana książka właśnie pana profesora o tym prześladowaniu, o nienawiści do pana Jezusa. I pamiętam, że parę dni temu była czytana, była historia, jak to w Anglii, za króla Henryka VIII właśnie prześladowano katolików, którzy po prostu chcieli zachować wiarę. I gdy słyszałem to, to mi się nasunęło podobieństwo do tego, co mamy teraz. Dlatego, bo u nas też są katolicy, którzy podobnie jak tam w tej książce chcą być wierni mszy, która jest w języku łacińskim, a nie w języku narodowym. Bo tak dokładnie mi się do nas nasunęło. I którzy chcą zachować wiarę ojców. Czy pan profesor mógłby odnieść się do tego, jaka jest różnica pomiędzy tymi, którzy wtedy, a w Anglii, a teraz powiedzmy sobie na całym świecie, to samo przeżywają.
Dziękujemy. Prosimy, pan profesor.
Tak, to jest ta karta bardzo dramatyczna, to znaczy właśnie czym kończy się ta rzeczywiście, jak mówił prymas, nieludzka zasada, czyja władza tego religia. No bo król Henryk VIII, oddzielając się od Rzymu, jak wiemy z bardzo, nazwijmy to, osobistych przyczyn, zerwał łączność z Rzymem, z Kościołem i rozpoczął prześladowania, też ogłosił się głową Kościoła w Anglii. I w związku z tym uważał, że wszyscy inni, poczynając od biskupów i dostojników świeckich, powinni iść jego śladem, a ci, co się nie podporządkowali, no to byli krwawo prześladowani. Potem przyszedł kolejny etap i jego małoletni syn, król Edward VI, otoczony już takim bardzo zdecydowanym kręgiem protestanckim, no wprowadzał już rzeczywiście też no, rozwiązania stricte protestanckie, przede wszystkim walka z mszą świętą. Msza święta wtedy była rzeczywiście po łacinie, w rycie, który to jeszcze nie można nazywać rytem trydenckim, bo jeszcze, jak wiadomo, nie był ogłoszony sobór w Trydencie i nie był ogłoszony mszał papieża świętego Piusa V, to jeszcze przed nami, ale to była rzeczywiście msza święta, można powiedzieć, tradycyjna, bo z pokolenia na pokolenie to było od stuleci ta msza święta, najświętsza ofiara tak odprawiana i ona została zniszczona, to znaczy ona została zakazana, niszczono ołtarze, niszczono relikwie. I ludzie się buntowali przeciwko temu. Wielkie powstania chłopskie w obronie właśnie mszy świętej, w obronie kultu maryjnego. Bo to nie było tak, jak głosi propaganda, że reformacja protestancka była ruchem oddolnym. Było dokładnie odwrotnie. To było narzucane z góry. No i rzeczywiście analogia z naszymi czasami jest też taka, że no, rzeczywiście o mszę świętą trzeba walczyć. Trzeba walczyć. My to doskonale widzimy. Ci, którzy na przykład śledzą też różne wydarzenia w internecie, wiedzą, że na przykład pod pozorem tak zwanych restrykcji sanitarnych kościoły ciągle są zamknięte właściwie od tak zwanej pierwszej fali, prawda? A ile jeszcze tych tak zwanych fal będzie, to trudno powiedzieć. Liter w alfabecie greckim jest jeszcze dość dużo do zajęcia. Na razie jesteśmy przy delcie, zdaje się. Więc w wielu krajach te kościoły są pozamykane i istotnie rzeczywiście ludzie muszą o mszę świętą walczyć, dopominać się. I pamiętajmy o tym właśnie też w tym kontekście naszym, tutaj w naszym kraju, że były czasy, kiedy ludzie przelewali krew za to, żeby móc mieć mszę świętą. I skoro my możemy iść do kościoła, a nie słuchać w radio, albo jak to młodzież mówi, odpalać mszę świętą w internecie, bo to już też się upowszechnia taki nawet zwyczaj językowy, no to trzeba właśnie chodzić do kościoła, chodzić na mszę świętą, być realnie obecnym przy realnie obecnym Chrystusie.
Prymas Wyszyńska, rewolucja. Profesor, doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, naszym Państwa gościem. Rozmowy niedokończone, też w ramach naszego przygotowania do beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Na wiele sposobów próbujemy przybliżyć postać prymasa Wyszyńskiego. Dziś przybliżamy go jako tego, który już od początku lat posługi kapłańskiej obnażał to, czym są rewolucje, a potem w sposób bardzo praktyczny przeciwstawiał się temu, co niszczy człowieka. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarek z Podlasia.
Prosimy, panie Jarosławie.
Ja powiem tak, nie tylko mam głęboką nadzieję, ale też wiem, bo rozmawiałem z wieloma osobami. Czekaliśmy wiele miesięcy na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego. Była przekładana i kiedy kardynał Necz ogłosił warunki, na jakich to się odbędzie, z tymi symbolicznymi kilkoma tysiącami osób, z biletami wstępu, z bardzo symbolicznymi delegacjami z poszczególnych diecezji, to myślę, że nie tylko ja, wiele osób poczuło olbrzymi zawód, bo tęskniliśmy do tego momentu, kiedy będziemy mogli stanąć na placu Piłsudskiego rzeszą wielotysięczną i kolejny raz się policzyć, oddać cześć prymasowi i pokazać, gdzie bije serce Polski i ilu jeszcze nas jest. Po prostu chciałbym, żeby się jakoś do tego odniósł i pan profesor, i gospodarz, bo powiem, serce krwawi troszkę inaczej, to miało być, bardzo długo czekaliśmy. Dziękuję za wysłuchanie, bardzo proszę o jakąś reakcję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Prosimy, panie profesorze.
No cóż, no bolesne odczucia, mogę tylko panu tutaj przyznać rację, ale najważniejsze oczywiście, i tutaj nie możemy tego pominąć, czy by nam nie umknęło, najważniejszy jest oczywiście ten akt beatyfikacji. Rzeczywiście bolesne jest to, że nie będzie możliwości takiej licznej obecności przy tym wydarzeniu. No to jest rzeczywiście trudne doświadczenie, ale dziękujmy Bożej opatrzności, że po pierwsze będzie ten pakt, że on następuje 12 września, czyli też w kolejną rocznicę odsieczy Wiednia. To wiele mówi. To, jak wiemy, u Pana Boga nie ma przypadków, więc ta zbieżność dat jest tutaj znamienna. No i cóż, i przede wszystkim też może wyciągnijmy z tego naukę taką, że trzeba trochę pójść w głąb, to znaczy, żeby poznać to nauczanie prymasa, tym czym prymas był, jego wielkie dokonania. Też pisze o tym w książce Katedra Uniwersytet właśnie, że to był człowiek, który był no, właściwie budowniczym katedr. On odbudowywał katedry i gnieźnieńską, i warszawską, wcześniej w Lublinie katedry jako biskup lubelski. To są wszystko, wymieniam tutaj te elementy, te wydarzenia, tak żeby pokazać, jak wiele prymas dla Polski, dla Kościoła w Polsce, dla narodu uczynił. I właśnie my, licząc się, no nie będziemy mogli się policzyć w takim rozmiarze, jakbyśmy chcieli, ale właśnie zejdźmy w głąb, to znaczy policzmy się właśnie w tym dziedzictwie, które reprezentował, które tak odnawiał wspaniale kardynał Wyszyński. To jest właśnie być może właśnie zaproszenie dla nas też, żeby właśnie wykorzystać ten moment, tę chwilę beatyfikacji, dzień beatyfikacji, i to będzie potem, no bo przecież trzeba zadać te pytania, a co potem? Prawda? Co pod 12 września? Że my nie możemy oczywiście spocząć na laurach. No dobrze, jest odfajkowane i no niektórzy nawet tak zupełnie świecko myśląc i patrząc, traktują beatyfikację czy kanonizację jako odpowiednik katolickiego Nobla, prawda? Że jest, no już jest uhonorowany i już jest dobrze, sprawa odfajkowana. Otóż nie, no właśnie to jest dopiero początek, bo trzeba tego prymasa poznawać, wszystkie jego właśnie te nauki, dokonania, na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, kiedy on zaczynał jako człowiek nauki przed II wojną światową i potem był konsekwentny w tych swoich przemyśleniach i działaniach aż do końca swojego życia. To jest rzeczywiście wielkie zadanie i warto właśnie tak wchodząc w głąb to, ten czas wykorzystać, ale tak jak mówiłem na początku, oczywiście te okoliczności, o których pan wspomniał, są bolesne.
Prymas Wyszyński, rewolucję. Pytanie, które zadał pan Jarosław. Pamiętajmy też, że ten 12 września to również beatyfikacja Róży Czackiej. Też takie komentarze pamiętamy przy kanonizacji Jana Pawła II. Dlaczego kolejne w duecie, prawda? To jest też potężna łaska Boża, że mamy taki dar, mamy orędownika. Na pewno zrozumiałe są to, co też mówi pan profesor, to co każdy z nas czuje, bo tutaj ze studentami szykowaliśmy się na pielgrzymkę, na tę uroczystość, żeby być podobnie jak byliśmy na beatyfikacji Jerzego Popiełuszki i myślę, że wiele środowisk, nawet na zakończonych uroczystościach, ale rozpoczętej dopiero 30. pielgrzymki rodziny Radia Maryi Najsungure. Wiele osób pytało, zauważało ten problem, że no co z beatyfikacją? Beatyfikacja będzie, a to, co my uczynimy z całą postawą prymasa Wyszyńskiego i jego nauczaniem, jego tym dalekosiężnym, i chciałbym tu jeszcze tak sprowokować troszeczkę pana profesora, tym dalekosiężnym jego programem odbudowy. W telewizji trwał nie starczyło czasu na to, żeby dokonać pewnego porównania, ponieważ mówimy teraz tak, odradza się neomarksizm, który owocuje chociażby zmianą myślenia o człowieku, o płci, występuje z nowymi flagami, z nową antropologią, a okazuje się, że Bóg zawsze daje odpowiedź poprzez konkretne osoby i taką odpowiedź dał chociażby w naszej rzeczywistości przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, który bardzo dalekosiężnie pokazał nam, co jest antidotum na nienawiść, że jest to miłość, co jest antidotum na państwo jakżeż bardzo świeckie i antykościelne. No właśnie, budowanie takiego środowiska wiary. Panie profesorze, gdybyśmy jeszcze jednak wrócili do tego, o czym rozmawialiśmy w telewizji, jaki program przedstawił kardynał Stefan Wyszyński? Program przeciwstawiający się ideom rewolucji komunistycznej.
No właśnie, nie bójmy się tego powtarzać, bo to nie jest strata czasu. Rzeczywiście prymas przedstawia przeciwieństwo rewolucji. Rewolucji, która dąży do zniszczenia cywilizacji chrześcijańskiej. O tym już przyszły prymas pisał w 1938 roku, zwracając uwagę, że no właśnie rzecz będzie się rozgrywać w sferze ducha, ponieważ rewolucja bolszewicka, komunizm jest, jak pisał młody ksiądz dr Wyszyński, ruchem antychrystycznym. Zwracał też uwagę na religiopodobny charakter komunizmu, który deklaruje swoją walkę z religią, ale sam przyjmuje czy wytwarza na własny użytek różne religiopodobne formy, kult jednostki i tak dalej. Więc wszystko rozegra się w sferze ducha. I tutaj prymas zaczął od postawienia tej właściwej diagnozy. Mówiąc językiem z kolei bardziej militarnym, dokonał właściwego rozpoznania pola bitwy, gdzie przebiega front, w jakiej sferze przebiega front. Jeżeli dowódca rozpoznaje gdzie nieprzyjaciel będzie uderzać, jest w stanie tam gromadzić swoje siły, żeby się obronić i kontratakować. Więc przekładając to na życie, działalność prymasa, tak to było. On rozpoznał tą linię frontu i gromadził właśnie te zdrowe moce ducha. Oczywiście przede wszystkim zdając się na łaskę Bożą, bo to nie była jego przecież, to nie było dzieło na miarę człowieka, w tym sensie, że tylko człowiek nie byłby w stanie tego zrobić. Tego prymas miał całkowitą świadomość, dlatego też to wielkie, można powiedzieć, rzucenie się w ramiona Matki Bożej, to wielkie oddanie Matce Bożej, bo to można powiedzieć, to jest ta wiara taka dziecięca, w najlepszym tego słowa rozumieniu prymasa, kiedy on Matce Bożej wszystko poświęca i przez Maryję ten program realizuje i wieńczy też, bo zwróćmy uwagę, zaczyna się na Jasnej Górze jasnogórskimi ślubami narodu, ale jako właśnie zwieńczenie tego programu sam prymas wielokrotnie o tym mówił, traktował ten akt zawierzenia Kościoła w Polsce i na świecie w macierzyńską niewolę miłości Matki Bożej właśnie. I to jest taka klamra, która spina. Wielokrotnie zresztą prymas zwraca uwagę, że Matka Boża jest takim, można powiedzieć, ucieleśnieniem przeciwieństwa rewolucji. Kiedy świat jest w jakimś zamęcie myślowym, społecznym, ideowym, to Matka Boża trwa. Ona trwa przy Chrystusie od początku i do końca, prawda, aż do tych najtrudniejszych chwil na Golgocie. Więc to jest właśnie ta pierwsza chrześcijanka, jak pięknie mówił o Matce Bożej kardynał Wyszyński. I tego trzeba się uczyć i od niej uczyć się tej żywej wiary. To nie było właśnie spłycenie wiary, tylko właśnie pójście w głąb. I na tym budował prymas ten cały program na wierze odnowie moralnej. I tutaj komuniści bardzo mocno zareagowali. Oni wiedzieli, i to widać w tych wewnętrznej korespondencji, na przykład Wydziału Wyznań KCPZPR. To jeszcze jest ta część dokumentów, która nie została zniszczona w 1989 roku, więc przetrwały. I tam widać na przykład, jak oni zaniepokojeni są w ogóle istnieniem Wielkiej Nowenny, ponieważ godzi to w zdobycze moralności socjalistycznej. No bo jeżeli jednym z punktów Wielkiej Nowenny, i to w tej dokumentacji PZPR-owskiej jest, jeżeli jednym z punktów Wielkiej Nowenny jest walka z plagą pijaństwa w Polsce, no to w ten sposób prymas sugeruje, że moralność socjalistyczna ma jakieś wady, prawda? No wiadomo, że za tym szły także całkiem bardzo przyziemne finansowe interesy, no bo państwo komunistyczne i nie tylko komunistyczne czerpie krociowe zyski właśnie z monopolu alkoholowego, więc ale wiedziano przede wszystkim, że chodzi tutaj o to, że można powiedzieć, poprzez ten wielki program Wielkie Nowenny i obchodów milenijnych prymas odbiera, mówiąc uczonym językiem politologów, legitymizację wewnętrzną komunistów. Krótko mówiąc, w oczach milionów tak zwanych zwyczajnych Polaków władza komunistyczna jest bezprawna. Bo zwróćmy uwagę też na ten element generacyjny. Rok 65-66 to jest 20 lat po wojnie, czyli wchodzi nowe pokolenie, które było już wychowywane w szkołach, no jednak poddanych tej presji laicystycznej, tego właśnie rozdziału Kościoła od państwa w wersji komunistycznej, które nie pamiętało autopsji II Rzeczypospolitej, niepodległej Polski. I teraz, no właśnie, to była ta gra o to pokolenie, prawda? Czy komuniści ze swoim programem nowej socjalistycznej Polski, czy prymas, który mówi o narodzie ochrzczonym, o narodzie, który ma historię sięgającą w głąb do X wieku, do 1936 roku, a nie do manifestu lipcowego 1944. I rozstrzygnięcie, no, było, można powiedzieć, kluczowe dla dziejów Polski. I to jest to błogosławieństwo, że mieliśmy wtedy takiego człowieka na czele Kościoła, wielkiego męża stanu, prawdziwego interwekta, który przez te wielkie dzieła to pokolenie, można powiedzieć, wyrwał komunistom i to pokolenie milenijne, one potem w 1980 roku utworzy Solidarność.
Bardzo gorąco dziękujemy. Profesor Grzegorz Kucharczyk, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam pana profesora, pozdrawiam ojca Benedykta, Jarosław Zwiechierowa na Kaszubach. Panie profesorze, takie właśnie w kontekście tych pytań i tych spostrzeżeń słuchaczy do tej pory, słucham właśnie tego wieczornego wydania, bardzo dobrze, że są te powtórki takie właśnie skrótowe, nasuwa się pytanie pierwsze, co byłoby przedmiotem dzisiejszego zawołania prymasa Polski non possumus, Anno Domini 2021? Myślę, że niewiele odbiegałoby od tamtego non possumus sensu, jako że było wcześniej powiedziane, stara zasada, kto ma władzę, ten ma religię. No, czyli w dzisiejszym wydaniu, kto ma władzę, ten ma restrykcje, ten ma ograniczenie, ten ma nawet szczepionki, ten ma COVID-a, maseczki i tak dalej. No i to niestety o ograniczeniu uczestniczenia Polaków w beatyfikacji. Właśnie jesteśmy przygnębieni tym faktem, że ktoś nam tutaj powiada, nie, ma być 2000 i koniec. A co Polacy na to? Czy Polaków ktoś pyta? Ksiądz prymas był prymasem Polaków. Myślicie, macie myśleć polskimi mózgami. Byłem w Częstochowie na pielgrzymce 30 Radia Maryja. Hasło, myślimy po polsku. Kto Polakom zabrania myśleć po polsku? A przede wszystkim, skąd się biorą owi politycy tak zwani? Wyciągani z kapeluszy, ktoś powiedział, nadprezesów. Nikt ich nie wybiera. Oni nami po prostu, można powiedzieć, pomiatają. Jak mieliśmy bardzo ostre rozmowy właśnie tam na Jasnej Górze. Bardzo dużo ludzi bardzo celnie oceniało sytuację, która obecnie jest w Polsce. Pewnie byłaby przedmiotem właśnie takich słów, non possumus, dzisiejszego prymasa tysiąclecia.
Panie Jarosławie, zostawiamy to pytanie panu profesorowi. Kardynał Stefan Wyszyński, jego non possumus Anno Domini 2021?
No właśnie, to jest non possumus powiedziane w każdej formie rewolucji, każdej formie rewolucyjnego projektu stworzenia nowego świata, nowego wspaniałego świata. Dzisiaj się mówi o wielkim resecie, nowym resecie, nowej normalności, jakkolwiek to nazywać. A prymas właśnie wielokrotnie mówił o tym, o wartości tego katolickiego realizmu, który no właśnie zna naturę człowieka, wie, jakie jest przeznaczenie człowieka i na tym także buduje. I warto właśnie to przeciwieństwo rewolucji, które prymas z sobą reprezentował, także w naszych czasach, no, można powiedzieć, odświeżać, przyswajać sobie na nowo. Bo rzeczywiście te zapędy takie do stworzenia, do zaczynania świata od nowa, w związku z tym urządzania świata po swojemu, no na naszych oczach są widoczne, one są bardzo, coraz bardziej agresywne w naszych czasach. Już nawet nie tylko neguje się na przykład prawo naturalne, w ogóle naturę człowieka, prawda? Słyszymy, że można stać się z torku na środę kobietą, a potem znowu ze środy na czwartek mężczyzną, jak będzie wola. W ogóle jest ileś tam płci, w zależności od tego, jacyś urzędnicy ustalą. No, to są właśnie te aberracje rewolucji. To jest ten, mówiąc językiem prymasa, szatański pazur, który jest tutaj widoczny. Natomiast powracając też do słów pana Jarosława, którego serdecznie pozdrawiam, bo kiedyś dzięki niemu nawiedziłem miejsce miejsce straszliwe w naszej historii, ale które każdy powinien odwiedzić, to znaczy Lasy Piaśnickie koło Wejherowa. Tam rzeczywiście tak nie śpiewają, tam gdzie Niemcy dokonali kaźni polskiej inteligencji na przełomie 1939-1940 roku, to rzeczywiście ta bolesna kwestia ograniczenia obecności na uroczystościach beatyfikacyjnych prymasa, to szczególnie obserwując na przykład niedawno zakończone mecze Mistrzostw Europy w piłce nożnej, kiedy widziało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi na stadionach w różnych miejscach Europy, jakoś nikt tam nie przestrzegał dystansu, maseczek, ani tam innych restrykcji. Jakichś wielkich fal zachorowań nie było, więc tu rzeczywiście, no można mieć nadzieję, że być może jednak te regulacje zostaną zmienione.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie Ojcze Benedykcie oraz szanownego gościa pana profesora, tak? Otóż chciałbym również nadmienić do tego sławnego powiedzenia księdza kardynała Wyszyńskiego, który wyraźnie powiedział, że Kościół nie może pozwolić, prawda, na zaakceptowanie ideologii bezbożnej i dlatego wyraźnie mówi o postawie Kościoła, że non possumus, nie możemy na to przyzwalać. I to trzeba również odnieść do czasów obecnych. Dzisiaj Kościół wyraźnie powinien powiedzieć, wyraźnie się opowiedzieć też za prawem Bożym, że non possumus, nie możemy zaakceptować destruktywnego liberalizmu, który przyzwala na zło. Przyzwala na zło, szczególnie w życiu publicznym. I nie można się absolutnie na to zgodzić. I ja powiem zupełnie szczerze, byłem bardzo zaskoczony, kiedy dzisiaj, to mnie troszeczkę poruszyło, kiedy w telewizji, kiedy było mówiono obecnie o Platformie, o Tusku i tak dalej, że tam, prawda, są jakieś dyskusje na różne tematy. Otóż jeden z polityków mówi w ten sposób, tak, odnośnie przerywania ciąży, my wiemy, że to jest zło, ale nie możemy tego narzucić. O, pożal się, Panie, coś wodę z mózgu zrobiono ludziom. To ja chciałoby się powiedzieć, człowiecze, to po co się ty pchasz do polityki, skoro ty nie możesz, który jesteś w niemocy? Po co się pchasz do polityki? A kto się zajmuje porządkiem publicznym, jak nie polityk? To właśnie jest to. I w obecnej dobie, jak za czasów księdza kardynała Wyszyńskiego starano się naród skomunizować, czyli błędne teorie, prawda, przekazywać szczególnie młodzieży w szkołach, na studiach, no i taką przynętę stosując obiecanie różnych stanowisk płatnych i tak dalej. Niestety wielu się na to skusiło i w te sidła wpadło, ale większość narodu nie. Dlaczego? Dlatego, że była inna struktura, prawda, ekonomiczna za czasów komunistycznych. Ludzie pracowali do godziny 15, pamiętam, więcej czasu mieli dla siebie, dla Pana Boga, dla Kościoła, byli bardziej zwarci. W obecnej dobie, obecna doba wolności, prawda, demokracji jest okresem próby wiary, dlatego tutaj jest inna ponęta, przynęta, pieniądz, pogoń za pieniędzmi, rozleniwienie, mało czasu dla rodziny, dla Pana Boga, łatwość wpadnięcia takie lenistwo wiary, bo właściwie to się tylko przeżegrasz machinalnie, nic ponad tym, a wtedy łatwość do grzechów różnych, przynęty są, prawda, szczególnie i rozbić rodziny. Dzisiaj zło wchodzi tylnymi drzwiami, to znaczy rozbić rodzinę. I co jest straszne i nad czym się nikt nie zastanawia, i rządzący nawet, którzy są wierzący, iż państwo jest odpowiedzialne za dawanie łatwe, dawanie rozwodów kosztem dzieci, bo największą szkodę robi się tutaj dzieciom, gdzie się pozwala na rozbicie rodziny. I co gorsza jeszcze dalej, i potwierdzają to państwa, dając z łatwością nowe związki. To jest nie do pomyślenia. To jest przyłożenie swojej ręki do zła, za co się ten za cudzy grzech odpowiada. Nie można dać z łatwością rozwodów. Potem ideologię tworzą kto? Ludzie zdeprawowani. Oni interpretują rzeczywistość w pryzmacie, w świetle swego grzechu. I bzdury nam opowiadają. Naprawdę bzdury opowiadają. Kiedy się posłucha ludzi, którzy trwają w grzechu rozwiązłości, kiedy słucha się ludzi, którzy są w grzechach publicznych, naprawdę, to naprawdę głoszą oni zamęt czynią. A poza tym, do czego dąży zły duch? Zobojętnić naród. Żeby naród był obojętny. Wtedy on z łatwością rozbije społeczeństwo. I to jest to. Dzisiaj potrzeba nowego kardynała Wyszyńskiego, że tak się wyrażę, który jasno powie, że nie możemy zaakceptować liberalizmu, który przyzwala na zło. Bo cóż to jest liberalizm? To jest przyzwolenie na zło. No bo jeśli jest ten tok myśleniowy, jak dzisiaj z Platformy ów pan powiada, że nie może nikomu narzucić, no to i z łatwością, a dlaczego narzucasz złodziejom, bandytom prawem swoim? Też to powiedz. To jest kompletna bzdura. Sam sobie zaprzecza. I po co do takiej polityki są nam potrzebni ludzie? Potrzebni są ludzie prawi, którzy nie wchodzą w życie prywatne, chociaż i życie prywatne nie ma wolności absolutnej i są pewne ograniczenia, bo są obowiązki wobec bliźnich, prawda? Ale szczególnie w życiu publicznym państwo musi mieć pewien porządek. W przeciwnym wypadku mamy komunizm ukryty. Odstępują ludzie od kościoła, ponieważ mają bardzo terapszynęty inne błyskotki, rozrywki różnego rodzaju, obrazami się ich zachwaszcza ich umysły w internetach wszędzie deprawujące.
Panie Jerzy,
i to ludzi
żebyśmy nie pobiegli,
od kościoła.
Pobiegli na kolejne dalsze tematy. Prymas Wyszyńska, rewolucja. Prosimy bardzo, pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
Tak, tutaj a propos głosu słuchacza, zresztą bardzo, bardzo cennego, przypominają mi się słowa arcybiskupa Fultona Sheena, który powiedział, że wielu ludzi od Chrystusa nie odpycha credo, ale przykazania. To znaczy, jak mówi ten amerykański hierarcha, że w naszych czasach coraz więcej ludzi dostosowuje credo do swojego stylu życia, a nie odwrotnie. Nie dostosowują tak, jak powinni, stylu życia, sposobu życia do credo, czyli do wiary, którą wyznają. I rzeczywiście tutaj jest, to widzimy także w przestrzeni społecznej. Natomiast właśnie a propos tej postawy non possumus, bo to powraca także w tym pytaniu, w tym głosie naszego słuchacza to powróciło. I tutaj są takie piękne słowa prymasa Wyszyńskiego z obchodów milenijnych w Białymstoku 19 listopada 1966 roku, kiedy mówił: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, mówi Chrystus. Przez 20 wieków było to prawdą. Chrystus nie wprowadził nas w błąd. Ani jedna litera w zakonie pańskim nie jest przez nas, biskupów i kapłanów, odmieniona. I nie wolno nam tego czynić, pomimo pokus, zachęt i złudnych nadziei, że może życie byłoby łatwiejsze, gdybyśmy byli mniej bezwzględni i stanowczy, bardziej ugodowi, elastyczni i przystosowujący się do nowych sytuacji. Sytuacje miną, jak miną najrozmaitsze doktryny i wieki, jak niebo i ziemia przeminą, ale słowa Chrystusowe nie przeminą, one zostaną. To wydaje mi się bardzo, bardzo cenne, bardzo, bardzo takie też przemawiające do tej sytuacji, którą mamy także w Kościele powszechnym, kiedy są takie tendencje na przykład do oddzielania tak zwanych potrzeb duszpasterskich od tak zwanej suchej doktryny. Tu widzimy właśnie to wielkie nauczanie prymasa, też jako kardynała Kościoła, że to jest rzeczywiście, to jest on ma wiele do powiedzenia także rzeczy aktualnych nie tylko nam tutaj w Polsce, ale generalnie w Kościele powszechnym. Tutaj warto także może by pomyśleć o przetłumaczeniu takich homilii, tego nauczania prymasa na języki tak zwane kongresowe, albo chociażby na język niemiecki, gdzie rzeczywiście pewna bardzo paląca potrzeba no właśnie tej postawy non possumus, szeroko rozumianej, nie tylko w kontekście konfrontacji z komunistami, jest bardzo potrzebna. Warto powiedzieć i przypomnieć na przykład, że w dobie, kiedy wiele episkopatów de facto odwróciło się od magisterium Kościoła, kiedy papież święty Paweł VI opublikował encyklikę Humanae Vitae w 1968 roku, która potwierdzała odwieczne nauczanie Kościoła o sprzeciwie wobec antykoncepcji, wtedy wiele episkopatów no, de facto sabotowało nauczanie tego papieża zawarte w tej encyklice. Natomiast kardynał Wyszyński zdecydowanie i jasno stanął po stronie Ojca Świętego. Mówił, że encyklika Humanae Vitae to jest odważny głos Kościoła w obronie nie tylko życia nienarodzonych, ale i godności człowieka. Papież wiele wycierpiał z tego powodu, mówił prymas w 1969 roku, ale postąpił właściwie. Jeżeli Kościół ma odwagę postępować wbrew światu, to jest to najlepszy dowód, jak mówił prymas, że Kościół nie jest w kryzysie. Kryzys dotyczy poszczególnych ludzi w Kościele, kryzys ich wiary, natomiast nie kryzys Kościoła jako takiego, o tym nie można mówić. No i warto powiedzieć, że przecież drugi polski kardynał wtedy, kardynał Karol Wojtyła, jak wiemy, był bardzo blisko, czy w tym zespole, który właściwie pracował nad ostateczną też przygotowaniem redakcji dokumentu, który w końcu został podpisany przez papieża Pawła VI, czyli Humanae Vitae. Także dwóch naszych wielkich kardynałów, wielkich pasterzy jasno zajęło stanowisko w obronie i w łączności z magisterium Kościoła. Natomiast bunt wobec magisterium Kościoła, czym się kończy? No to widzimy chociażby no właśnie na zachód od naszych granic, gdzie niektórzy chcą błogosławić czyny, które Kościół tradycyjnie nazywa grzechami wołającymi o pomstę do nieba.
Profesor Grzegorz Kucharczyk, panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za tę wypowiedź. Jednocześnie skłania ona mnie nieustannie, bo ten dialog na antenie Radia Maria często prowadzimy, do podjęcia też dalszej refleksji, jednocześnie też pewnej prowokacji względem pana profesora, bo jeżeli chodzi o historię, można słuchać i czytać Kucharczyka, można czytać Grossa, prawda? I to od nas zależy, kogo czytamy i jak kształtujemy nasz światopogląd, jak wartościujemy i jak potem postępujemy. Podobnie jak tutaj słyszymy, że potrzebny jest nam taki kardynał. Myślę, że nie jeden pasterz jest taki, który mówi nam jasno i klarownie, jak żyć, jak postępować, jak rozumieć rzeczywistość, ale od nas zależy, kogo będziemy słuchać. Czy tych, którzy chcą błogosławić, że tak się wyrażę, grzech z nadzieją, że samo błogosławieństwo przemieni albo tym błogosławieństwem sankcjonują, czy będziemy słuchać tym, którzy mówią nie można się na to zgodzić. I chciałbym też do państwa zaapelować, że pan profesor bardzo ciekawie to powiedział, że są ludzie w Kościele i za czasów prymasa też w Kościele i w Polsce i w Kościele powszechnym były postawy, które dalece odbiegały od postaw ewangelicznych, od postaw zapisanych w tradycji nauczycielce Kościoła, głosząc i próbując założyć swój Kościół. Część z nich się nawróciła, część pozostała przy swoich tezach odchodząc od Kościoła i podobnie wydaje się, że dzieje się to również dziś, ale to ode mnie zależy, kogo ja będę słuchał i kim będę kształtował swoje postawy, bo przecież władza nie sprzyjała prymasowi Wyszyńskiemu. Nie wszyscy prymasa wówczas słuchali, ale ci, którzy go słuchali, nie utyskiwali, ale wcielali w życie, wprowadzali w życie to, co głosił prymas. Pan profesor jakoś szerzej do tego tematu mógłby jeszcze się ustosunkować?
No to jest oczywiście pełna zgoda z tym, co ojciec Benedykt przed chwilą powiedział. Nie traktuję tego bynajmniej jako prowokację, tylko tak jest. No rzeczywiście trzeba wybierać, też posługując się rozumem czy zdrowym rozsądkiem. Bo mamy i wiarę, i rozum, i tym musimy się posługiwać. To są te właśnie dwa skrzydła, które nas zbliżają ku kontemplacji prawdy, jak pisał pięknie święty Jan Paweł II w swojej encyklice Fides et Ratio. No więc właśnie, więc mamy do czynienia z taką sytuacją, że rzeczywiście jest, jak mówił prymas także w swoich czasach, mamy wiele wypowiedzi prymasa już po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, mówił, że właśnie jest, kursują jakieś dziwne pojęcia, jak mówił prymas. Na przykład odnosił się do takiego pojęcia bardzo modnego i to do dzisiaj jest takie nośne pojęcie kościół otwarty. I prymas zauważył całkiem przytomnie, że gdyby kościół nie był otwarty przez te wszystkie wieki, no to byłby zamknięty gdzieś w Palestynie. I tyle. I nie byłoby kościoła, który rozszerzył się na wszystkie kontynenty, bo kościół jest otwarty właśnie. No jest otwarty poprzez swoją działalność misyjną, ewangelizacyjną. Więc krótko mówiąc, rzeczywiście trzeba posługiwać się wiarą i rozumem. Trzeba mieć rozumne serce, jak mawiał prymas Wyszyński, i rozróżniać. I rzeczywiście też zapoznawać się na różne sposoby. Przecież Radio Maryja oferuje także i stały kontakt i z nauczaniem świętego Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Więc tych możliwości właśnie słuchania tych wielkich pasterzy jest bardzo, bardzo dużo i rzeczywiście tutaj trzeba po prostu mądrze wybierać i być konsekwentnym w tym wyborze, jeżeli już się dokonało tego mądrego wyboru, iść, nie zrażać się, nie dawać się ponosić nastrojom chwili, że dzisiaj mamy taki fajny nastrój, to sobie poczytamy, ale jutro albo jeszcze za dwa tygodnie to już niekoniecznie. To trzeba, to jest ta stała formacja, która też wymaga, jakkolwiek to może być nieznośne dla niektórych, wymaga także powtarzania.
Kolejny telefon, prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Benedykta i szanownego pana profesora oraz wszystkich słuchaczy. Mówi Leszek z Wrocławia. No, myślę, że prymas tysiąclecia będzie chyba już na zawsze kojarzyć się z tym słynnym powiedzeniem łacińskim non possumus. I chyba słusznie. I dlatego też chyba został nam dany właśnie na ten okres, na ten czas walki z Kościołem, z tą chrystofobią i chrystianofobią, no bo to właśnie był taki prymas niezłomny, jest świetnym właśnie, no znakomitym, trafnym, bardzo takim wzorem dla nas właśnie w tych czasach. Bo to, co przychodzi na nas, jak już powiedział Ojciec Święty, ta tęczowa zaraza prawdopodobnie może być o wiele bardziej groźna w skutkach, dlatego że ponieważ pamiętamy, że przecież komunizm no, był i wtedy w tych czasach mówiło się, że no on się chyba sam jednak rozleci, tylko to jeszcze długo potrwa. Natomiast według mnie ta tęczowa zaraza, jeśli opanuje naszą tę łacińską cywilizację, to ona niestety, ale się nie rozleci, bo nie będzie już takich ludzi, i nie będzie ich aż tyle, żeby mieli w ogóle siłę cokolwiek już potem zmienić na tych gruzach. Według mnie na te gruzy wejdą po prostu inne zupełnie cywilizacje, a ta cywilizacja łacińska może zostać pogrzebana, przynajmniej w Europie, bo zakładam, że może gdzieś przetrwa na innych kontynentach. Jak wiemy, przecież chociażby w Azji się przecież powiększa ta liczba chrześcijan, no i świetnie, chwalić Boga. Ale w każdym razie to non possumus kardynała Wyszyńskiego chyba bierze się też między innymi dlatego, że choćby ten znany przykład, nie wiem, czy chyba nie był w tej audycji powiedziany i warto go przypomnieć, że kiedy komuniści chcieli wykorzystać prymasa do swoich celów i próbowali tam jakieś te swoje cele niecne, tam wymusić na nim jakieś takie czy inne zachowanie i zaprosili go na rozmowę. Te rozmowy trwały, zdaje się, całą noc, w każdym razie kilkanaście godzin. I proszę sobie wyobrazić, że prymas się nie dał naciągnąć na żadne takie jakieś sztuczki. Po prostu pozostał przy swoim i nie przekroczył tej granicy, jakiejś takiej granicy, gdzie po prostu, której, no po prostu mógł powiedzieć po tych rozmowach kilkunastu godzinach, że zachował się tak, jak trzeba. Także dobrze, że mamy takiego niezłomnego prymasa. Niech on nam przyświeca teraz w walce z tą zarazą, bo ona prawdopodobnie jednak będzie. Zresztą już to pokazuje w zachodniej Europie, że jest groźniejsza od tego komunizmu, który, jak widać, był tak niewydolny, że sam się w końcu rozleciał. Natomiast ta zaraza niestety niszczy tak człowieka od wewnątrz, że ci ludzie już po iluś tam latach, albo nawet, bo nie daj Boże, dziesięcioleciach, nie będą w stanie już cokolwiek sami z siebie wykrzesać, żeby potem już zmienić czy przywrócić normalność. Także no to jest świetny przykład. Ja bym tutaj nie utyskiwał, ja oczywiście też się nie zgadzam z tym, że ma być ograniczona liczba, prawda, na beatyfikacji. Ale my możemy przecież tego naszego prymasa czcić przy różnych okazjach i sami sobie, jeżeli ludzie na przykład uważają, że prawda, nasze społeczeństwo czy naród, że chce go, naszego prymasa uczcić w taki czy inny sposób, to my nie musimy czekać, aż jakiś tam dygnitarz, czy to polityczny, czy nawet tam kardynał czy coś zarządzi, czy coś innego. Po prostu sami możemy zorganizować coś jako społeczeństwo.
Za daleko, panie Leszku, za daleko. Mimo wszystko za daleko.
Nie myślę, że za daleko. Prymas tysiąclecia mówił mocnym głosem, sam to słyszałem
ale
w Radiu Maryja.
Ale cały czas był posłuszny Kościołowi i formował naród, a nie pozwalał na samowolę narodu. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
No tak, no to jest... Tu oczywiście rola prymasa, jak mówił sam o sobie, że jest nauczycielem narodu w Kościele, prawda, że przede wszystkim właśnie nauczyciel i naród w Kościele, że to zrośnięcie narodu i Kościoła było bardzo w jego myśli, w jego nauczaniu bardzo takie charakterystyczne. On wielokrotnie to akcentował. Wiele razy zwracał uwagę na właśnie to co Kościół dał narodowi, jak Kościół formował naród. Także na przykład umacniając czy wytwarzając właściwie więzi społeczne, więzi kulturowe. No i właśnie i każda rewolucja ma przede wszystkim na celu przecięcie tych więzi, tak żeby naród, społeczeństwo stało się taką masą zatomizowanych jednostek, niepowiązanych z sobą, a jeżeli już powiązanych, to właśnie jakoś sztucznie, zupełnie według takich ideologicznych konstruktów. I tutaj warto przypomnieć te słowa jeszcze wtedy księdza doktora Wyszyńskiego, który mówił, że najbardziej na komunizm podatni są ludzie pozbawieni zasad moralnych, religijnych, społecznych czy politycznych, czy ludzie bez zasad, prawda? I teraz zwróćmy uwagę, jeżeli mówimy tak skrótowo, rewolucja 68 roku, czyli te wstrząsy lat 60. Z jednej strony mamy neomarksizm, prawda, który robi karierę, wszystkie emanacje szkoły frankfurckiej i ich uczniów, ale druga strona tego fatalnego medalu to jest tak zwana rewolucja seksualna, czyli wyuzdanie, prawda, w różnych postaciach. I teraz nieprzypadkowo to spotyka się właśnie, czy jak gdyby to są te dwie strony jednego medalu, prawda, że tak zwana rewolucja seksualna i ekspansja neomarksizmu, prawda, czyli de facto komunizmu, tego jak nazywał prymas, nieoficjalnego, który uderza przede wszystkim poprzez kulturę. Ale właśnie to jest właśnie ten taki ten system naczyń połączonych. On to doskonale widział, prymas, Dlatego wielokrotnie w jego nauczaniu, zwłaszcza kierowanym do młodych ludzi w Polsce, to było to wezwanie: wy musicie stawiać sobie wymagania, że wam trzeba stawiać wymagania, że musicie wiedzieć jako młodzi Polacy, że nie jesteście z kukułczego gniazda, jak mówił prymas. To są rzeczywiście takie słowa, które współbrzmią z tymi słynnymi słowami świętego Jana Pawła II, że musicie od siebie wymagać nawet inni, kiedy inni od was nie wymagają. I tutaj to widzimy te piękne kontinuum, tą ciągłość właśnie nauczaniu tych dwóch wielkich pasterzy Kościoła, no i dwóch wielkich polskich mężów stanu.
Prymas Wyszyńska, rewolucja. Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję i dziękujemy za obecność u nas na antenie Radio Maryja i na antenie telewizji Trwam w tym temacie przygotowującym nas też do świadomego przeżywania uroczystości beatyfikacji, też tego ogromnego dziękczynienia Panu Bogu za dar sługi Bożego prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Dziękuję, panie profesorze.
Bóg zapłać ojcze Benedykcie. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Z Panem Bogiem.
Dziękuję i też oczywiście czekamy na kolejną książkę, tym razem właśnie o prymasie Stefanie Wyszyńskim.
Dziękuję.
Dziękuję.